Radio Plus. Środek tygodnia.
Kamila Baranowska, to jest audycja Środek Tygodnia w Radiu Plus. Ze mną w studiu Hanna Nowakowska z Fundacji Ja Kobieta i Szkoły Superbabci i Superdziadka i z portalu kobieta50plus.pl oraz Marcin Zagórowski, psycholog społeczny współpracujący ze Stowarzyszeniem Kreatywni 50+. I rozmawiamy o seniorach, o sposobach wyciągnięcia ich z domu i o tym, gdzie mogą poszukać i jak znaleźć ciekawe i fajne dla siebie aktywności i sposoby spędzania wolnego czasu. I chciałam trochę zapytać też, no bo my mówimy dużo o tym, że ci seniorzy mogą znaleźć takie miejsca, gdzie mogą poczuć się dobrze, gdzie mogą spotkać innych ludzi, gdzie mogą wyjść i tak dalej z domu. Ale mam wrażenie, że to wszystko dotyczy przede wszystkim dużych miast. A trochę gorzej jest w tych małych miastach, gdzie tylu aktywności nie ma, gdzie tylu inicjatyw nie ma, gdzie nie ma tylu zorganizowanych form spędzania czasu. I z nimi chyba jest dużo, dużo trudniej. I dużo trudniej jest także ich przekonać, że można gdzieś wyjść i że poszukać może w ich tych małych społecznościach także jakichś form aktywności.
Znaczy ja myślę, że jeśli chodzi o kobiety, bo to jest najbliższy mi temat, to kobiety zawsze miały taką potrzebę bycia i robienia czegoś razem. I w małych miejscowościach, ja myślę, działają, czy to takie związane na przykład ze spotkaniami różnego rodzaju. Nawet w domach się kobiety spotykają. Kiedyś to było tradycyjne darcie pierza. Także to też zależy...
Samoorganizacja.
Koła gospodyń wiejskich. One przecież w tej chwili zaczynają żyć nowym życiem.
Prawda.
Więc to nie do końca jest tak, że w małej miejscowości już nic się nie dzieje. To jest po prostu... To zależy od ludzi. Wszystko, tak jak wszędzie, w każdym miejscu. Można mieszkać w dużym mieście i też się czuć absolutnie samotnym, bo nie zna się nikogo, bo się nie chce wyjść z domu. A można mieszkać w małej miejscowości i mieć wokół po prostu samych przyjaciół. To też zależy ode mnie, kim ja jestem. Czy lubię na przykład, żeby robić coś razem. Bardzo wiele osób pisze po prostu na przykład na nasz portal różne rzeczy. I to nie zależy od tego, gdzie kto mieszka. Naprawdę, czasami nawet z małych miejscowości ktoś, nie wiem, po prostu idzie do Domu Kultury i stamtąd po prostu wysyła maile. To nawet nie potrzeba mieć w domu komputera, jeśli się chce coś robić. I myślę, że fantastyczne rzeczy dzieją się też w takich małych miejscowościach i ludzie się doskonale potrafią organizować.
A jest taki problem pewnego przełamania z własnego wstydu, że na przykład, bo ja spotkałam się z taką sytuacją, że pani bardzo chciała zapisać się na kurs tańca, bo zawsze o tym marzyła, nigdy nie miała czasu, no ale kurczę, no przecież pewnie będę tam najstarsza, no jak ludzie tam będą na mnie patrzeć i tak dalej. W końcu się przełamała, poszła, jest zachwycona. No ale właśnie, czy to jest częste, że...
Miała dużo szczęścia.
Właśnie, ale czy to jest częste, że z tego powodu wstydu mówi się, nie będę się ośmieszać?
Tu jest inna kwestia, którą chciałem poruszyć. Właściwie to z wielkim napisem na kartce sobie przyszedłem tu do Państwa, żeby o tym powiedzieć, bo to poczucie wstydu rzeczywiście to jest bardzo poważna sprawa, bo jeżeli idziemy do jakiegoś miejsca, gdzie spotkamy innych ludzi, to musimy najpierw sami przed sobą przyznać, że mamy jakieś braki, że czegoś nam brakuje. To czasami bywa trudne, bo dla niektórych z nas, w sensie ludzi, działa to w sposób taki, że jeżeli ja się przyznaję do jakiegoś braku, to w niektórych przypadkach osobowościowych można by powiedzieć, że ja nie podołałem. I wtedy to jest taki łańcuch powiązanych zarzutów wobec samego siebie, jeżeli je przełamiemy, czy znajdziemy kogoś, kto nam w tym pomoże, chociażby będzie nam towarzyszył, wtedy jest lżej. Natomiast to, o czym chciałem powiedzieć, właśnie to, z czym przyszedłem, to bardzo ważne, żeby dbać o tych, którzy właśnie wyszli, czyli w jakiś sposób wyszli do świata i chodzi o to, żeby oni w żadnym wypadku, dokąd by nie poszli, nie znaleźli informacji, że a, nie ma miejsc, albo zapisy za pół roku, znaczy to w zasadzie to samo, bo taki człowiek bardzo szybko może przetłumaczyć sobie informację, że nie ma miejsc, jako jesteś niepotrzebny, jesteś zbędny. I on już drugi raz nie spróbuje. Więc myślę sobie, że dobrze jest zadbać o to, żeby... Ja mówię o tym, ponieważ wiem, że niektóre uniwersytety trzeciego wieku mają na tyle dużo ludzi zapisanych, że niestety udzielają takich informacji seniorom, którzy przychodzą i chcą na te zajęcia się czy zapisać, czy w nich uczestniczyć. I dostają informację, nie ma miejsc. I potem jak rozmawiam z takimi ludźmi, to oni właśnie mówią, no widzi pan, ja wyszedłem w sensie takim, że...
Przełamałem się.
No to...
Nie aż tak.
Znaczy, ale... może nie bardzo, ale zdarza się, że ktoś mówi, że wykonał jakiś wysiłek. Ja tyle zrobiłem, poszedłem, a oni mi mówią, że nie ma miejsc. I tu jest problem wtedy. Znaczy, powinniśmy, myślę, jako nie tyle organizacje, co szerzej patrząc, czyli my jako ludzie, którzy chcemy coś organizować dla seniorów, a zwłaszcza uniwersytety, czy takie miejsca, bo Uniwersytet Trzeciego Wieku to jest takie miejsce hasło już w tym momencie. Jeżeli ktoś się przełamuje i dobra, to ja pójdę do tego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, to bardzo ważne jest, żeby on nie został odrzucony na wejściu, ten ktoś. To jest bardzo istotne. Jakkolwiek się tym człowiekiem zająć, nawet jeżeli nie można go zapisać na jakieś zajęcia, to zaproponować otwarte wykłady. Że są wykłady, proszę przyjść, posłuchać, zobaczyć, czy panu to podoba. Chodzi o to, żeby podtrzymać ten początek aktywności.
Chciałabym jeszcze zapytać, bo pani Hanna w pewnym momencie naszej rozmowy użyła takiego sformułowania, że nie chodzi o tworzenie gett, ale ja bym chciała właśnie zapytać, czy rzeczywiście jest tak, że seniorzy czują się najlepiej we własnej grupie wiekowej, że oni lepiej się czują wychodząc do takich miejsc niż idąc gdzie indziej.
Nie, to nie to miałam na myśli. Seniorzy bardzo chętnie uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach międzypokoleniowych, gdzie na przykład można wymieniać informacje. Chodziło mi raczej o to, żeby miejsce było przyjazne, żeby to było miejsce, gdzie oni się dobrze czują.
Od strony jakby organizacyjnej.
Ale też czasami od strony wizualnej. Mhm. Dlaczego? Bardzo nowoczesne przestrzenie czasami są takimi przestrzeniami, gdzie senior czuje się tak niekomfortowo. Więc ja sama znam takie miejsca, które być może należałoby zmienić, jeśli chodzi o wystrój mebli. Ale wiem, że te meble są takimi meblami, które ta grupa lubi. Po prostu to przypomina im czas, kiedy byli młodzi, prawda? Więc absolutnie nikt nie chce ingerować w to, że oni się tam dobrze czują. Także chodziło mi raczej o ten aspekt, żeby zrobić takie miejsce po prostu miejscem dostępnym. Wiadomo, że jak ono będzie dostępne dla seniora, to będzie i dostępne dla matki z dzieckiem, czy dla osoby, która jest niepełnosprawna. W związku z tym absolutnie nie chodziło mi o to, żeby to były miejsca wyłącznie dla osób starszych. Nie, nie.
Że jak najbardziej ta wymiana międzypokoleniowa jest pożądana. Zdradzę tutaj Państwu, że my w przerwie sobie rozmawialiśmy dość czynnie o dyskryminacji ze względu na wiek. I tutaj padły słowa o różnych badaniach, które były robione. Tutaj pani Hanna przywołała badania na temat dyskryminacji ze względu na wiek właśnie robione w 2006 roku, takie całościowe. I chciałam o to podpytać, o te badania jeszcze.
To był taki projekt, który był finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2006 rok, rok równych szans, 2007-2006, to był ten okres. I myśmy robili badanie sondażowe w czterech obszarach. To był obszar rynku pracy, obszar edukacji, obszar przestrzeni społecznej ogólnie pojętej, czyli publiczny, prawda, dostęp do różnych miejsc czy publiczne miejsca i ochrona zdrowia. I powiem, że we wszystkich tych obszarach wyszła wyraźna dyskryminacja ze względu na wiek. Jest to duże badanie. Ono ma kilkanaście stron. Robiliśmy go ze specjalistami z tych wszystkich dziedzin i powiem, że ze smutkiem obserwuję, że no prawie nic się nie zmieniło od tamtego
Właśnie to było, wyprzedziła pani moje następne pytanie, że czy przez te 10 lat widać jakąś poprawę?
To znaczy myślę, że zmienił się trochę wizerunek osoby starszej, bo też robiliśmy w swoim czasie taki projekt wizerunek osób starszych w mediach. I teraz na przestrzeni, prawda, mamy 2017, ten wizerunek jest trochę inny, nie ma już takich drastycznych reklam, gdzie właśnie senior był tą osobą taką roszczeniową, pokazaną w komiczny sposób, na przykład przy użyciu, nie wiem, nowoczesnego telefonu. Teraz ten wizerunek się zmienia, ale myślę, że też wyczuwa to reklama, prawda, że czują korporacje, że nagle ten senior ogólnie pojęty, ta osoba starsza to jest świetny konsument.
No, ja tutaj posłużę się danymi, które sobie przygotowałam o tym, że GUS przewiduje, że do 2035 roku odsetek osób powyżej 65 roku życia wyniesie prawie 24%, a w 2050 roku prawie 33%, czyli będzie 1/3 społeczeństwa, to będą osoby powyżej 65 roku życia, więc zdziwiłabym się, gdyby rynek nie reagował na tego typu prognozy, prawda? Znaczy, to jest chyba naturalne.
Dokładnie, myślę, że coraz więcej, zresztą też nasz portal dostaje coraz więcej informacji o pewnych działaniach, które są robione, jeśli chodzi o seniorów, czy na przykład są tworzone po prostu, na przykład jest w tej chwili stworzone mieszkanie takie wzorcowe dla starszych osób, czy domy, czy prawda, różnego rodzaju gadżety, czy windy takie, które będą ułatwiały właśnie życie w swoim własnym domu. Także myślę, że coraz więcej jest takich informacji.
I zaskoczyła mnie na przykład działalność i rzeczywiście pomysłowość właściwie jednej z sieci hipermarketów, która wprowadziła, niestety nie w Polsce, ale pewnie to do Polski też przyjdzie, wózki na zakupy, do których przymocowane są takie lupy powiększające, ponieważ z badań im wyszło, że seniorzy często się skarżyli na to, że w sklepach samoobsługowych nie są w stanie etykiet czytać, tego co jest tam napisane małym druczkiem, a bardzo by chcieli, kupując różne produkty, wobec czego sieć hipermarketów wyszła im naprzeciw. Ja po prostu byłam zaskoczona, no, świetny pomysł, no i fajnie, że takie badania zrobili i wyszli temu naprzeciw.
Niektóre gazety dodają takie lupy niestety za dodatkową opłatą do wydań.
No tak, to prawda, ale pan też wspominał o badaniach o dyskryminacji w przerwie.
A właściwie nie tyle dyskryminacji, co postrzeganiu odmiennej grupy wiekowej. Pozwoliłem sobie kiedyś zrobić takie badanko dotyczące postrzegania odmiennej grupy wiekowej w sensie takim, że jak 20-latkowie postrzegają 70-latków i w drugą stronę.
Co z tego wyszło?
W zasadzie patrząc na to, że te badania były robione w 2008 roku, nie zrobiłem ich powtórzenia, więc ciężko wyczuć, ale wtedy odetchnąłem, jak liczyłem wyniki, bo się okazało, że nie ma negatywnych nastawień. Te dwie grupy nie postrzegają się w żaden sposób negatywnie, natomiast troszeczkę inaczej, na troszkę innych poziomach się postrzegają. To znaczy jest tak, że młodzi się bardziej zastanawiają nad seniorami, kto to ten senior jest, a znowu seniorzy bardziej czują, to znaczy bardziej zwracają uwagę na to, co odczuwają w stosunku do młodych. Takie mi wyszły wyniki. Natomiast jakby popatrzeć na... Bo ciężko mówić o badaniach. Ja mogę powiedzieć o tym, co wyszło z wywiadów, które prowadzę z seniorami. I zapytałem o blaski, znaczy zapytano o blaski i cienie starości. I jakby popatrzeć na wykaz tego, co jest plusem dla tych osób, to niewątpliwym zwycięzcą wśród 19 wypowiedzi jest czas. Mam czas, mam dużo czasu. I nikt, znaczy tu przynajmniej te osoby, tylko trzeba tutaj dla porządku zaznaczyć, że to są osoby, które już przychodziły na zajęcia do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czyli one wykonały już ten wysiłek, znalazły te zajęcia i już sobie na nie chodziły. I osoby takie powiedzmy zaktywizowane czy aktywne, one rzeczywiście doceniają to, że mają dużo czasu i że nie mają zobowiązań. To są takie dwie rzeczy. Ale znowu, te same osoby zapytane o to, co je boli w starości, no to jest przede wszystkim zdrowie. To jest podstawa, że ze zdrowiem gorzej. To są problemy techniczne, ta technologia, która cały czas goni. I miałem jeszcze, jest tak, że niektórzy twierdzą, że to, co im przeszkadza, to bycie dla młodszych przezroczystym. Mnie nie ma, znaczy nie jestem zauważany czy zauważana. Jedna z osób powiedziała tak, że to, co ją najbardziej boli, to lekceważący stosunek młodszego pokolenia, dla którego starsi ludzie są niewidzialni. No to takie
to
odczucie.
Bardzo ciekawe jest stwierdzenie, że są niewidzialni, bo Właściwie to chyba gorzej niż nawet negatywny stosunek tak naprawdę.
Pani to potwierdza, znaczy to w jakiś sposób potwierdza to, co zauważył pan Butler, taki badacz amerykański w 1969 roku. On powiedział, stworzył w ogóle pojęcie czegoś takiego, co się nazywa ageism. Mhm. To chodzi o ten izm z tyłu, bo to jest tak jak seksizm, tak jak rasizm.
Dyskryminacja ze względu na wiek, tak?
Tak, tak, tak. I nie przytoczę tu całej definicji, ale chodzi generalnie o to, że zjawisko tego ageizmu, i tutaj tylko kawalątek, pozwala młodym generacjom postrzegać ludzi starych jako innych od siebie, co z kolei pozwala im na subtelne wygaszanie porównania starych ludzi do istot ludzkich.
No to daleko idąca.
Tak, no ale to powiedzmy 69 rok i to osoba, która, znaczy ten badacz akurat bardzo mocno przyglądał się wszelkim dyskryminacjom. Może dlatego. Natomiast rzeczywiście można dostrzec czasami, chociaż te tendencje się, tak jak pani Hanna powiedziała, zmieniają. On idzie ku lepszemu.
No właśnie, chciałam jakimś takim bardziej optymistycznym akcentem zakończyć tę naszą rozmowę, nie takim zupełnie pesymistycznym. Mianowicie optymistycznym akcentem na pewno jest to, że rzeczywiście uniwersytety trzeciego wieku przeżywają jakieś zatrzęsienie, jeśli chodzi o zainteresowanie i zgłoszenia, więc to jest, jak rozumiem, ten pozytywny aspekt, że jednak ludzie garną się do tego i szukają i chcą być aktywni.
Jeżeli można, a propos uniwersytetów trzeciego wieku, ja bym chciał nawiązać do tego, co pani Hanna powiedziała na samym początku, że dobrze by było, żeby uniwersytety trzeciego wieku przyjrzały się strukturze wiekowej swoich studentów. Bo jak uniwersytety zaczynały 10-15 lat temu, to przychodzili ludzie w wieku lat 60 paru lat. Ci ludzie teraz mają po lat 70-80. I niestety to jest zupełna zmiana funkcjonowania tych ludzi. I dobrze by było, żeby uniwersytety trochę pomyślały o jakichś formach aktywności dla osób tak zwanych sędziwych. Tego prawie nie ma.
Czy jakiś jeszcze pozytywny akcent na koniec, pani Hanno?
Ja myślę, że bardzo dużo jest pozytywnych akcentów. Dla przykładu, działa DJ Wika w takim obszarze, który wydawał się, że jest zarezerwowany dla młodych. Poza tym Dziarski Dziadek. Okazało się, że to jest też przykład dla osób, które mogą pomyśleć, prawda, o takiej aktywności też na co dzień fizycznej, o zdrowym odżywianiu się. W związku z tym są takie jaskółki, że seniorzy po prostu mają już takie twarze takich aktywnych działań w Polsce i myślę, że to jest optymistyczne.
I działa zachęcająco, miejmy nadzieję, na innych. Więc apelujemy, aby nie bać się wychodzić z domu, jak trzeba dzwonić pod telefon zaufania dla osób starszych, o którym tutaj mówiliśmy, odwiedzać, nie bać się internetu, odwiedzać portale internetowe jak Kobieta 50+ i inne portale i szukać różnych ciekawych inicjatyw, bo jest ich pełno dookoła. Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę. Pani Hanna Nowakowska,
dziękuję bardzo.
Pan Marcin Zagórowski, dziękuję bardzo. I zapraszam na drugą część Środka Tygodnia.
Radio Plus. Środek Tygodnia.